Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
Hannibal Lecter to fikcja. Ja jestem prawdziwy.
Clifford Olson, który wypowiedział te słowa, był ze swoich zbrodni niezwykle dumny. Nie okazywał skruchy, nie przepraszał, nie czuł się winny. Rodzinom ofiar nie okazywał empatii, choć straciły one to, co było najcenniejsze – własne dzieci. Ale Olson nie przejmował się ich emocjami. Żywił się sławą, zainteresowaniem i samego siebie określał mianem bestia. To prawda, był nią, a jego zbrodnie wstrząsnęły całą Kanadą. Porywał, gwałcił, torturował i zabijał dzieci oraz nastolatków. I robiłby to dalej, gdyby nie został wreszcie schwytany. Posłuchajcie szokującej historii bestii z Kolumbii Brytyjskiej. Był poniedziałek, 17 listopada 1980 roku. 12-letnia Christine Weller wracała właśnie do swojego domu w Surrey, niedaleko Vancouver. Była niezwykle wesołą i energiczną dziewczynką. Uwielbiała spędzać czas na świeżym powietrzu. Bliscy mówili, że była chłopczycą. Wracała ze spotkania z przyjaciółmi. Była już spóźniona na kolację, dlatego bardzo się spieszyła. Pożyczyła rower od koleżanki i ruszyła w drogę. Do domu jednak nigdy nie dotarła. Gdy jej nieobecność zaczęła się przedłużać, rodzice poczuli niepokój. Tłumaczyli sobie jednak, że pewnie zatrzymała się u przyjaciółki, bo już wcześniej zdarzało jej się nie dotrzeć do domu na czas. Wtedy zazwyczaj okazywało się, że była u któregoś ze znajomych. Ale godziny mijały, a Christine nie wracała. Wreszcie rodzice zdecydowali się powiadomić policję. Ta jednak potraktowała zniknięcie dwunastolatki jak typową ucieczkę z domu. Nie spieszono się ze wszczęciem poszukiwań. Dopiero gdy kilka przecznic od miejsca zamieszkania dziewczynki odnaleziono jej rower, zaczęto traktować sprawę poważnie. Ruszyły poszukiwania dziecka. Sprawdzano okolice, wypytywano znajomych. Wszystko na nic. Po Christine nie było śladu. Przełom nastąpił w Boże Narodzenie, a więc po ponad miesiącu od zaginięcia dwunastolatki. Mężczyzna spacerujący z psem na tyłach wysypiska śmieci odnalazł zmasakrowane zwłoki dziewczynki. Na jej ciele było wiele ran kłutych, głównie w okolicach klatki piersiowej i brzucha. Sekcja zwłok wykazała, że została też uduszona paskiem. Tak rozpoczęła się seria brutalnych morderstw, które pochłonęły życie łącznie 11 osób. Ale na tamtym etapie policjanci nie mieli jeszcze pojęcia, że mają do czynienia z seryjnym mordercą. O jego istnieniu nie wiedziało też społeczeństwo, którego życie płynęło dokładnie tak samo jak przed zabójstwem 12-letniej Christine. Ale kolejny cios nadszedł kilka miesięcy później. 16 kwietnia 1981 roku zniknęła 13-letnia Colleen Daniel. Była nieśmiałą dziewczynką o długich brązowych włosach. Tego dnia była piękna, wiosenna pogoda, a Colleen obiecała babci, że będzie w domu około godziny 16. Czekała na przystanku na autobus, gdy w pewnym momencie podjechał samochód. Nieznajomy mężczyzna zawołał ją i był to ostatni raz, gdy nastolatka była widziana żywa. Podobnie jak w przypadku Christine, również zaginięcie Colleen policjanci potraktowali jako ucieczkę z domu. Co miesiąc w rejonie Vancouver zgłaszanych było wówczas około 300 zaginięć, dlatego dla funkcjonariuszy nastolatka była jedynie kolejnym punktem w ponurej statystyce. Ale i tym razem byli w ogromnym błędzie. Colleen nie uciekła z domu. Stała się kolejną ofiarą rozpędzającego się w swoich zbrodniach seryjnego mordercy. Czaszkę i szczątki dziewczyny odnaleziono w lesie 17 września. 5 dni po zaginięciu Colleen zniknął 16-letni Darren Jonesrud. Przyjechał do Vancouver, gdzie mieszkała jego matka. On na co dzień przebywał ze swoim ojcem. Chciał dokończyć szkołę, a później przenieść się do swojej mamy, która mieszkała też z jego 9-letnią siostrą i 12-letnim bratem. Ale tych planów nigdy nie wcielił w życie. Darren ostatni raz widziany był w aptece przy Barkitlam Plaza. Prawda o tym, co stało się z chłopcem, wyszła na jaw 2 maja. Wtedy zmaltretowane ciało Daryna znaleziono nieopodal rzeki Fraser, na wschód od Vancouver. Znajdowało się na dnie skalistego nasypu. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec zmarł w wyniku wielokrotnych uderzeń młotkiem. Ponieważ ofiarą tym razem był chłopak i to starszy od zabitych wcześniej dziewczynek, policja nie powiązała jego śmierci z Christine Colleen. Założyła, że sprawca trzyma się określonej płci i grupy wiekowej, a Darren do tego profilu zwyczajnie nie pasował. I tym razem funkcjonariusze byli w ogromnym błędzie. 19 maja 1981 roku 16-letnia Sandra Wolfsteiner poszła odwiedzić swojego chłopaka. Ładna brunetka o piwnych oczach mieszkała w Langley, spokojnej 25-tysięcznej miejscowości. Spędziła z chłopakiem trochę czasu, zjedli razem posiłek, a później Sandra postanowiła wrócić do domu autostopem. Matka jej chłopaka widziała, jak dziewczyna zatrzymuje szary samochód, który prowadził nieznajomy mężczyzna. Sandra odjechała z nim w podróż, z której już nie wróciła. I choć trudno sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę 3 zaginięcia młodych ludzi, również i tym razem policja uznała, że nastolatka była po prostu uciekinierką. Nie dopatrzono się znamion przestępstwa i sprawę zignorowano. Dla Sandry było już za późno. Nieznajomy mężczyzna wywiózł ją w okolice Chilliwack Lake Road, zaciągnął do lasu i tam uderzył młotkiem w głowę. Porzucił ciało dziewczyny, zabierając jej jeszcze $10, które miała w kieszeni. I był mocno poirytowany, bo wcześniej Sandra zdradziła mu, że ma przy sobie $100. 13-letnia Ada Kurt spędzała sobotni, czerwcowy wieczór 81 roku u swojego brata, gdzie opiekowała się jego dziećmi. Często pomagała rodzinie w ten sposób, dlatego niektórzy prześmiewczo mówili, że to może jej własne dzieci. Ale Ada po prostu lubiła spędzać z nimi czas. W niedzielę rano wstała, wyszykowała się i pożegnała z bratem i jego rodziną. Poszła na przystanek, by pojechać autobusem do chłopaka, z którym zaczęła się spotykać. Ale na miejsce nigdy nie dotarła. Jak ustaliła później policja, dziewczyna zniknęła w okolicach North Road, a następnie wywieziono ją w pobliże jeziora Weaver Lake. Tam morderca wielokrotnie uderzył ją w głowę młotkiem. Nastolatka nie miała żadnych szans na przeżycie. Tym razem policjanci nie podejrzewali dziewczynki o ucieczkę z domu. Sprawdzili jej rzeczy, również w szkolnej szafce, i nic nie wskazywało na to, by zaplanowała własne zniknięcie. Po to, by nagłośnić zaginięcie, jej rodzina zdecydowała się na rozmowę z dziennikarzami. Jej siostra, Darlene, mówiła: moja matka jest w złym stanie, tak samo mój ojciec. Staram się wytrzymać dla obojga. Robię co mogę, nie załamuję się. Mam nadzieję, że wszystko się ułoży. Zaczęto też typować podejrzanych. I właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiło się nazwisko Olson. Mieszkał w okolicy i miał niezwykle bogatą kartotekę. Większość swojego dorosłego życia spędził w więzieniu. Miał na koncie napaści na tle seksualnym, pasował więc idealnie. Śledczy postanowili mu się przyjrzeć. Ale w tym czasie, 2 lipca, zaginęło kolejne dziecko, jak dotąd najmłodsze. 9-letni Simon Partington wybrał się na przejażdżkę rowerową. Chciał odwiedzić przyjaciół. W trakcie tej krótkiej wyprawy chłopiec zniknął. Policja nie miała złudzeń. Simon został uprowadzony. Przy okazji zniknięcia 9-latka na funkcjonariuszy spadła ogromna fala krytyki. Zarzucono im bezczynność i ignorowanie dotychczasowych zniknięć dzieci. Przyciśnięci do muru policjanci zorganizowali największą w historii Kanady obławę. W szczytowym momencie nad schwytaniem sprawcy pracowało 200 policjantów. Ale wszystko to na nic. Chłopca nie udało się odnaleźć. Dopiero po czasie natknięto się na jego zwłoki, a sekcja wykazała, że dziecko najpierw zostało odurzone alkoholem, a później uduszone. Trwająca wówczas obława nie zraziła mordercy, bo już 5 dni po zamordowaniu Simona mężczyzna wziął na cel kolejną ofiarę. Zaczepił 16-letnią dziewczynę, której zaproponował $10 za godzinę za mycie okien. Nastolatka zgodziła się i pojechała z nieznajomym. Ten w trakcie jazdy podawał jej alkohol, a następnie ją molestował. Przerażonej dziewczynie udało się jednak uciec i powiadomić policję. Nie powiązano jednak tej próby uprowadzenia z zaginięciem innych dzieci. Śledztwo w sprawie zabójstwa Simona trwało, ale funkcjonariusze nie potrafili znaleźć powiązań między nim a pozostałymi ofiarami. Nieustannie powtarzali, że nic w tej sprawie do siebie nie pasowało. Później funkcjonariuszom wytknięto zbyt mocne przywiązanie do przyjętych schematów. Założyli oni bowiem, że morderca trzyma się określonej płci i wieku ofiar, a także zabija zawsze w ten sam sposób. Jeśli więc do tej pory dzieci i nastolatkowie byli zazwyczaj zabijani młotkiem, a Simon został uduszony, to nie wiązano jego śmierci z poprzednimi zabójstwami. Taka krótkowzroczność bardzo mocno wpłynęła na całe śledztwo i sprawiła, że policjanci nie byli w stanie na tamtym etapie odpowiednio wytypować sprawcy. A lista niewinnych ofiar nieustannie się wydłużała. 9 lipca 1981 roku zniknęła 14-letnia Judy Kozma. Dziewczynka była w New Westminster, gdzie wsiadła do samochodu z nieznajomym mężczyzną, który zaproponował jej pracę. Znów padło to samo hasło – $10 za godzinę za mycie okien. Judy zgodziła się bez namysłu i pojechała z obcym. W trakcie jazdy mężczyzna zatrzymał się jeszcze w Richmond, gdzie w tamtejszym sklepie kupił piwo. Była z nimi w samochodzie jeszcze jedna osoba – 18-letni Randy Ludlow, którego morderca znał. We trójkę wrócili do New Westminster, gdzie Randy dokupił jeszcze rum i przygotował dla wszystkich drinki. Dziewczynka nie chciała pić, ale starszy mężczyzna nieustannie ją zmuszał. Ludlow zeznał później.
W końcu Judy zgodziła się wypić więcej. Złapałem jej wzrok, wypiła łyk i powiedziała: to jest naprawdę mocne. A on spojrzał na mnie i skinął głową, potwierdzając, że dobrze zrobiłem, że podałem mi tak mocnego drinka. Dał jej też kilka małych zielonych pigułek i powiedział: masz, weź je, one cię wyprostują, ochronią przed upiciem się. I wzięła te pigułki.
Tym mężczyzną, o którym mówił Randy, był Clifford Olson, ten sam, którego od jakiegoś czasu miała na oku policja. Jak widać, niewystarczająco dobrze. Olson zaparkował w garażu podziemnym na osiedlu, na którym mieszkał. Polecił Randiemu i Judy, by zostali w samochodzie, a on poszedł do swojego mieszkania. Ludlow mówił później.
To był jedyny raz, kiedy zauważyłem u niej niepokój. Była zdenerwowana. Zrzuciłem to na karb faktu, że miała 14 lat. Piła i nie załatwiła tej pracy. Płakała, a ja otarłem jej łzy z oczu. Gdy Olson wrócił, znów wyglądała na dawną siebie.
To był ostatni raz, gdy Ludlow widział Judy żywą. Olson wysadził go kawałek dalej, a sam pojechał z nastolatką. Później, gdy spotkał chłopaka, mówił mu, że podwiózł dziewczynę do Richmond. Ludlow nawet nie podejrzewał, że Judy już wtedy nie żyła. Olson wywiózł ją na odludzie, gdzie ją zgwałcił, a następnie udusił. Choć znalazłam artykuły w kanadyjskiej prasie, z których wynika, że dziewczyna miała dużo ran kłutych.
Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.
Na przedmieścia Vancouver spadł blady strach. Mieszkańcy drżeli o bezpieczeństwo dzieci i skarżyli się, że policja nie traktuje wystarczająco poważnie wszystkich zgłoszeń o zaginięciach młodych ludzi. Z kolei funkcjonariusze byli zasypywani dokumentami, z których nie potrafili się wygrzebać. W dodatku każda jednostka była zupełnie osobnym bytem i nie współpracowała z innymi oddziałami. Biurokracja i brak komunikacji były jednymi z największych problemów w toczącym się śledztwie. Wszystko utrudniały również niedobory kadrowe, co miało znaczący wpływ na skuteczne schwytanie psychopaty. Nazwisko Olsona po raz kolejny wypłynęło w trakcie prac nad morderstwami. To po tym, jak nastolatka, której udało się uniknąć koszmarnego finału przejażdżki, oskarżyła go o napaść seksualną. Policjanci, tym razem z dużo większym zaangażowaniem, stworzyli profil Clifforda. Ustalili, że miał niezwykle bogate życie przestępcze, często wynajmował też samochody. Mimo to na konferencji prasowej śledczy byli niezwykle oszczędni.
Instynkt podpowiada mi, że może odpowiadać za to jedna osoba albo jedna grupa, ale to ustalimy dopiero w toku śledztwa.
Olson został nawet przesłuchany, ale ze względu na brak dowodów wypuszczono go na wolność. I to był koszmarny błąd, który przyniósł śmierć kolejnych osób. 23 lipca 1981 roku w pobliżu jeziora Weaver zamordowany został 15-letni Raymond King Jr. Chłopiec szukał swojej pierwszej wakacyjnej pracy. Pojechał rowerem do ośrodka, które zajmowało się rekrutacją młodych ludzi. Tam spotkał Olsona. Mężczyzna zaproponował mu pracę i zabrał go ze sobą. Pojechali autostradą numer 7 w stronę wspomnianego już jeziora. Tam Olson zjechał na odludne miejsce, chwycił kamień i roztrzaskał chłopcu głowę. Następnie zrzucił ciało Reja z niewielkiego zbocza na wzgórzu. Niepokój policji wywołał porzucony rower nastolatka, a biorąc pod uwagę dotychczasowe zniknięcia dzieci, funkcjonariusze byli niemal pewni, że stało się coś złego. Liczba ofiar szaleńca na tym etapie wynosiła już 8. Zaledwie kilka godzin po zabójstwie Reja, Olson próbował zwabić kolejną ofiarę. Chciał zabrać do samochodu nastolatkę, której proponował pracę przy czyszczeniu dywanów. Dziewczyna jednak odmówiła, co najpewniej uratowało jej życie. Nieudane uprowadzenie nie zraziło mordercy. 25 lipca zabił niemiecką studentkę, 18-letnią Sigrun Arndt. Przed śmiercią widziano ją z zabójcą w pubie, a następnie w pobliżu torów kolejowych. Dziś już wiadomo, że tym mężczyzną również był Olson. Chwilę później dziewczyna już nie żyła. Została zgwałcona i zabita młotkiem. O jej zabójstwie rodzina mieszkająca w Niemczech dowiedziała się dopiero w sierpniu. Bliscy wspominali później, że wiele razy rozmawiali z Sigrun, by nie wsiadała z obcymi osobami do samochodów. Niestety, ten jeden raz złamała przyjętą zasadę. Rodzina była przekonana, że stało się tak dlatego, że nastolatka była niezwykle życzliwa i otwarta i z pewnością nie przypuszczała, że może zostać skrzywdzona. Jej ciało odnaleziono w Richmond, częściowo zakopane w rowie. Zaledwie 400 metrów dalej odnaleziono ciało 9-letniego Simona. Morderca działał niezwykle intensywnie. Zaledwie 2 dni po zabójstwie Sigrun zniknęła kolejna dziewczynka. Była to 15-letnia Terry Carson. Dziewczynka wyszła z domu około 8 rano. Wtedy spotkała Olsona, który zaoferował jej podwózkę i pracę. W trakcie jazdy zaproponował też drinka i narkotyki. Odurzona nastolatka nie miała żadnych szans na obronę. Olson wywiózł ją do lasu, udusił, a następnie spalił ubranie. Buty i torebkę dziewczyny wrzucił do rzeki. Później w sądzie matka Terry tak wspominała pierwsze chwile po zniknięciu córki.
Śniło mi się, że jej lewa ręka była uniesiona, a prawa noga opuszczona. Gdy odnalazła ją policja, jej prawa noga była uniesiona, a lewa ręka opuszczona. Zupełnie na odwrót. Wydaje mi się, że sen podpowiedział mi, że ona nie żyje. Ale nie chciałam w to wierzyć.
Na tym etapie śledztwa policjanci całkowicie skupili się na Olsonie. Byli przekonani, że to on jest sprawcą, ale brakowało im dowodów, które mogłyby to potwierdzić. Dysponowali jedynie poszlakami i własnymi przypuszczeniami. Zdecydowali się więc na mały podstęp. Skontaktowali się z Olsonem i zaproponowali mu nagrodę finansową, jeśli przekaże jakieś istotne informacje dotyczące zaginięć dzieci. Olson wiele razy przechwalał się, że wie dużo o przestępczym środowisku i może posiadać cenne dla policji wiadomości. Policjant Les Forsythe wspominał później.
Myślę, że to chory człowiek i czegoś potrzebował. Ma ego wielkie jak gwiazdy, a jeśli nakarmisz tego, dostaniesz to, czego chcesz.
Policjanci spotkali się z Olsonem, a całą rozmowę potajemnie nagrywali. Wymiana zdań w restauracji trwała 30 minut. Clifford zaproponował, że będzie informatorem policji, jeśli ta zapłaci mu $3000 miesięcznie. Policjanci liczyli na to, że Olson, skuszony pieniędzmi, w końcu się wygada i poda taki szczegół, który mógłby znać tylko morderca. Zgodzili się więc na jego propozycję, a on odparł jedynie: odezwę się, jeśli czegoś się dowiem. Funkcjonariusze obserwowali, jak opuszcza restaurację i czekali na rozwój wydarzeń. Jeszcze tego samego dnia Olson pojechał do swojego prawnika. Po drodze dostrzegł 17-letnią Louise Chartrand. Szła do pracy, była kelnerką. Była zaledwie 10 minut spacerem od restauracji, gdy niespodziewanie pojawił się Clifford. Zabrał ją do samochodu, a następnie odurzył i wywiózł do Whistler. Dotarł w okolice żwirowni, gdzie zabił dziewczynę młotkiem, a następnie jej ciało pochował w płytkim grobie. Gdy Louise nie dotarła do restauracji, współpracownicy skontaktowali się z rodziną. Ta z kolei natychmiast powiadomiła policję. Podejrzenia od razu padły na Olsona. Policjanci zaczęli go śledzić. Jego zachowanie budziło spory niepokój. Zatrzymywał się nagle na środku ulicy, zawracał, cofał, po czym jechał dalej. Wreszcie zabrał do pojazdu dwie nastolatki i ruszył autostradą. Następnie zwolnił i skręcił w polną drogę. Cały czas śledziły go policyjne pojazdy. Ściągnięto też helikopter. W dalszą drogę policjanci ruszyli pieszo. Zakradli się w zaroślach i obserwowali Olsona. Ten stał z dwiema nastolatkami obok samochodu i podawał im alkohol. Zaproponował jednej z dziewczyn, by poszła na spacer. Wtedy zauważył idących w jego stronę funkcjonariuszy. Szybko wsiadł z powrotem do samochodu i zaczął odjeżdżać. Dalszą ucieczkę zablokowały mu jednak policyjne wozy. Przerażone dziewczynki, choć były zdezorientowane, były też bezpieczne. Olson przekonywał, że nie zamierzał zrobić im krzywdy. Clifford został oskarżony o jazdę pod wpływem alkoholu. W trakcie przeszukania pojazdu odnaleziono też notatnik należący do 14-letniej Judy, która została zamordowana. To potwierdziło przypuszczenia policjantów, którzy nie mieli już żadnych wątpliwości. Odnaleźli poszukiwanego psychopatę. Sprawę utrudniał jednak fakt, że część ciał zaginionych dzieci nie udało się wówczas jeszcze odnaleźć. Mimo to policjanci byli przekonani, że Olson miał na sumieniu kilkanaście zabójstw. W sierpniu ruszyło przesłuchanie mężczyzny, a kilka dni później został oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia Judy Cosme. Clifford wiedział, że w tej sprawie śledczy dysponują dowodami, chociażby w postaci notesu, który znajdował się w jego pojeździe. Dlatego przyznał się do winy. Ale wtedy opinią publiczną wstrząsnął jeszcze jeden fakt. Okazało się, że Olson zażądał 100 tysięcy dolarów za ujawnienie wszystkich ukrytych przez niego ciał. Pieniądze miała otrzymać jego żona. Choć policja nie chciała tego potwierdzić, media podały, że do tej szokującej transakcji doszło, a Olson ujawnił miejsca, w których znajdowały się ciała i dowody. Olson miał nie tylko żonę, ale i syna. W liście do reporterki telewizji CBC wyjawił, dlaczego tak naprawdę przyznał się do winy.
Powiedziałem żonie, że jestem odpowiedzialny za śmierć dzieci i że nie mogę ze sobą żyć. Nie zaznam spokoju ducha, dopóki się nie przyznam do tego, co zrobiłem i nie oddam ciał rodzinom, by mogli je godnie w duchu chrześcijaństwa pochować. Moja żona powiedziała mi, że jeśli powiem policji, co zrobiłem, zamkną mnie w więzieniu do końca życia. Pytała mnie też, co ma powiedzieć naszemu synowi, gdy podrośnie i w szkole będą mu przeze mnie dokuczać. W głębi serca wiedziałem, że muszę porzucić żonę i syna. Powiedziała mi, że muszę postąpić właściwie. Zawsze będzie mnie kochać, a pewnego dnia wszyscy będziemy razem w niebie, chwaląc Pana.
Proces mordercy był błyskawiczny. Trwał zaledwie 3 dni, a Olson do wszystkiego się przyznał. Samego siebie nazywał bestią z Kolumbii Brytyjskiej. Był przekonany, że jest najgorszym mordercą w dziejach Kanady. I tak też właśnie chciał być postrzegany. Dlatego jakakolwiek skrucha nie wchodziła w grę. Olson był dumny ze swoich zbrodni i chciał, by każdy widział w nim potwora. Dlatego prokurator w rozmowie z dziennikarzami przyznał wprost: Olson to psychopata, który nie ma jakichkolwiek uczuć. Nie ma też sumienia.
Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.
Bestia z Kolumbii Brytyjskiej została skazana na dożywocie. Sędzia w uzasadnieniu wyroku powiedział:
nie mam słów, by opisać ogrom twoich zbrodni. Byłoby głupotą wypuścić cię na wolność.
Kim jednak był Olson, zanim stał się seryjnym mordercą? Spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć. Clifford Robert Olson Jr., bo tak brzmią jego pełne imiona i nazwisko, przyszedł na świat 1 stycznia 1940 roku w szpitalu St. Paul's w Vancouver. Miał 2 braci i siostrę. Jego matka pracowała w lokalnej fabryce konserw rybnych, a ojciec dostarczał w okolicy mleko. Gdy chłopiec miał 5 lat, rodzina przeprowadziła się do Edmonton. Zamieszkali w skromnym, parterowym domu przy Gilmore Crescent, które było dynamicznie rozwijającymi się przedmieściami Richmond. Po pójściu do szkoły szybko okazało się, że Olson lubi zwracać na siebie uwagę. Często sprawiał problemy, byle tylko znaleźć się w centrum zainteresowania. Już w wieku 10 lat często opuszczał zajęcia, a w wieku 15 lat oblewał wszystkie egzaminy. Rodzice robili, co mogli, by zapanować nad synem, ale wszystkie próby okazywały się porażką. Clifford po raz pierwszy trafił za kratki w wieku zaledwie kilkunastu lat. W jego domu nie było przemocy ani jakiegokolwiek zachowania patologicznego. Zresztą jego rodzeństwo wyrosło na porządnych obywateli, którzy nigdy nie łamali prawa. Olson był samotnikiem, nie miał bliskich przyjaciół. Rozrywki szukał więc, łamiąc prawo. Sprzedawał ludziom nieważne losy na loterię, kradł pieniądze za mleko, które mieszkańcy zostawiali na werandach, a później przeszedł do tego, co powinno wzbudzić niepokój każdego rodzica. Zaczął dręczyć psy i koty. Udusił nawet dwa króliki. Gdy Clifford miał 17 lat, jego przestępcza kariera nabrała tempa. Łącznie w ciągu następnych 24 lat usłyszał 83 wyroki skazujące. To między innymi za utrudnianie działania wymiarowi sprawiedliwości, posiadanie skradzionej własności, posiadanie broni, fałszerstwo, napad z bronią w ręku, naruszenie zwolnienia warunkowego czy włamania. Łącznie na wolności Olson spędził zaledwie 4 lata ze swojego dorosłego życia. 7 razy uciekał też z więzienia. W trakcie jednego z pobytów za kratkami został zaatakowany przez gang, dźgnięto go nożem. Była to zemsta za to, że Olson wyjawił strażnikom więziennym plany dotyczące przemytu narkotyków. Dostał za to nawet 3,5 tysiąca dolarów nagrody. Clifford szybko stał się informatorem strażników. Donosił im o wszystkim, przez co nie cieszył się zbytnio popularnością wśród innych współwięźniów. Potrafił być też bezwzględny i z pełną premedytacją wykorzystywał każdą wiadomość, jaką tylko udało mu się pozyskać. Namówił na przykład gwałciciela, mordercę, Garego Francisa Marco, by pisemnie opowiedział mu o zabójstwie małej dziewczynki. Później wszystkie mapy i wyznania przekazał służbom, a te wykorzystały to w sądzie. Z kolei Olson na podstawie tych materiałów nauczył się polować na ofiary. Bo podobnie jak on inne dzieci, również Marco zwabił 9-latkę do swojego samochodu, a następnie ją zgwałcił, udusił i okaleczył, a ciało porzucił nad Weaver Lake. Później Olson mówił z uśmiechem na twarzy, że zaczynał jako drobny złodziej, a ukończył kanadyjski system więziennictwa jako płodny zabójca. Na początku lat 80. prywatne życie Olsona uległo dużej przemianie. Poznał Joan, w której się zakochał. Para pobrała się w 1981 roku. Kobiecie nie przeszkadzało to, że jej partner siedział wcześniej w więzieniu. Mówiła, że całkowicie straciła dla niego głowę. Nie miała pojęcia, że zaledwie 4 dni po ich ślubie Olson zabił jedną ze swoich ofiar. Był też podejrzewany o molestowanie 5-letniej dziewczynki, ale z braku dowodów nie został oskarżony. Para doczekała się też syna, Clifforda Olsona III. Rodzina regularnie uczęszczała do kościoła fundamentalistycznego, ale gdy zaczęto plotkować, że Olson wykorzystuje dzieci, małżeństwo zmieniło parafię. Mimo takich oskarżeń żona go nie zostawiła, choć później zdradziła, że ją bił. Lubił też pornografię dziecięcą i często po nią sięgał. Gdy to mu nie wystarczało, ruszał na polowania. Jednak nie wszystkie jego ofiary ginęły. Niektóre odurzał i gwałcił, a otumanione tabletkami i alkoholem nie wiedziały do końca, co się właściwie wydarzyło. Clifford używał tak zwanego Mickey Fina, czyli alkoholu zaprawionego wodzianem chloru, środkiem nasennym. Osoby, które go zażywały, nie były w stanie się obronić, a po odzyskaniu świadomości nie pamiętały, co się działo. Zawsze wybierał też drobne i niskie dzieci, te silniejsze od razu odrzucał. Wiedział, że mogłyby stawić mu opór. Tak działał Olson aż do zatrzymania. Morderca miał niezwykły talent do manipulacji i czarowania dzieci. A to właśnie one są najłatwiejszym celem. Naiwne i nieświadome zagrożenia często ufają dorosłym. Clifford wiedział, że dzieci w tym wieku, czyli od 10 do 17 lat, bardzo często szukają pracy, by odciążyć rodziców. Drobne zajęcia pozwalają uzbierać trochę gotówki. Dlatego oferował to, na co liczyły – pracę i pieniądze. Psychiatra dr Russell Fleming w artykule dla Toronto Sun mówił tak.
Istnieje podstawowa grupa psychopatów, do których najwyraźniej należy Olson, którzy są intrygujący, charyzmatyczni, wciągający, przewidywalni i złowieszczy, a także potrafią manipulować całym otoczeniem. Ostatnie badania wskazują, że psychopatia może mieć podłoże genetyczne, czyli uszkodzenie lub wypaczenie pracy mózgu. W każdym razie ich mózgi z pewnością są inne. Wątpliwe, by kiedykolwiek dało się zrozumieć w pełni to zaburzenie.
Olson był czystym złem, które nie tylko brutalnie zabijało, ale i torturowało swoje ofiary. Na przykład jednej z nich mężczyzna wstrzyknął bąbelki powietrza w ramię. Innej wbił gwóźdź w głowę. Uwielbiał też znęcać się nad rodzinami. Wydzwaniał do nich, pisał listy i powtarzał, że będą następni. W trakcie pobytu w więzieniu Olson sporządził rękopis, w którym wyznał, jakimi motywacjami kieruje się seryjny morderca. Nie pisał jednak w pierwszej osobie, a w trzeciej. Zupełnie tak, jakby sam był psychiatrą i analizował innych zbrodniarzy.
Często zdarza się, że seryjny morderca poluje na ofiarę, której potrzebuje. Jeśli chodzi o sposób, w jaki się do niej zbliża i zastawia pułapki, to każdy seryjny morderca ma własne działania i manierę. Seryjny morderca w 95% zabija nieznajomych, bo są oni najbezpieczniejszym celem pod względem uniknięcia wykrycia. Dzieci, młodzi chłopcy i dziewczęta są często pożądanymi ofiarami ze względu na seks. Większość seryjnych morderców wybiera miejsca zbrodni na podstawie położenia geograficznego czy pory roku.
W 1997 roku Olson ubiegał się o zwolnienie warunkowe, ale ta próba okazała się bezskuteczna. Biegli jednoznacznie orzekli, że mężczyzna wciąż stanowił ogromne zagrożenie dla społeczeństwa i po wyjściu na wolność z pewnością zabijałby dalej. Stwierdzono też, że Olson był uzależniony od zabijania i był najbardziej ekstremalnym dewiantem seksualnym z patologiczną osobowością, jaką kiedykolwiek spotkali w trakcie swojej pracy. Wszelkie wątpliwości co do ewentualnego wypuszczenia go na wolność rozwiał on sam. Gdy został zapytany, co by zrobił, gdyby wyszedł, Clifford odparł z uśmiechem na twarzy.
Zacząłbym od miejsca, w którym skończyłem.
Olson ubiegał się o warunkowe zwolnienie również w 2006 roku, ale i tym razem jego wniosek został odrzucony. W 2011 roku zdiagnozowano u niego nowotwór. Zmarł we wrześniu tego samego roku. Jego sprawa przyczyniła się do zmian w kanadyjskim prawie. Ograniczono przepisy dotyczące zwolnienia warunkowego. Zaczęły też działać ruchy na rzecz praw ofiar i stworzono policyjny system śledzenia brutalnych przestępstw. Część więźniów, w tym seryjni mordercy, została pozbawiona emerytur, które im przysługiwały. Olson nigdy nie okazał skruchy, nigdy też nie przeprosił za swoje zbrodnie. Żona rozwiodła się z nim w 1985 roku i wróciła do panieńskiego nazwiska. Wyznała, że go nienawidzi, a w trakcie ich małżeństwa często jej groził, przystawiając nóż do gardła. Wierzyła jednak, że się zmieni. Tak się jednak nie stało. Olson był psychopatą i pozostał nim już do końca. Przebywał w celi odizolowany od innych współwięźniów. Był nieustannie pilnowany. Cały czas pisał wnioski z różnymi żądaniami i przywilejami. Jego ostatnie wystąpienie przed Komisją do Spraw Zwolnień Warunkowych miało miejsce w 2010 roku. W swoim przemówieniu powiedział:
to ostatni raz. Nigdy więcej. Odchodzę.
Był to zapewne jedyny raz, gdy Olson powiedział prawdę. Rok później już nie żył. Zmarł w wieku 71 lat.
Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.